Najdostojniejszy księże biskupie Henryku, drodzy bracia kapłani, na czele z umęczonym dzisiaj, ale przecież tak naprawdę niezmordowanym księdzem Tomkiem, wszyscy drodzy młodzi bracia i siostry Civitasowcy i wy, którzy jako zarząd Civitas Christiana przed laty wpisaliście przez pierwszy, drugi, trzeci i kolejne lata marsz dla życia w kalendarz szczeciński, a teraz w kalendarz już całej naszej ziemi. Wszyscy uczestnicy tego modlitewnego spotkania, które zwieńcza marsz dla życia. Powrócę na chwilę jeszcze raz do Ravensbrück. W przemówieniach, które tam dzisiaj padały oficjalnie wypowiadane, jeden wielki smutek z racji na to, co się tam złego 70 kilka lat temu dokonywało. Zaczęło się od 38 już roku, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. I pierwsze polskie więźniarki trafiały tam jeszcze przed wojną. To były polskie działaczki Związku Polaków w Niemczech, Związku Rodło. A potem te wszystkie eksperymenty medyczne, z których tak się Ravensbrück stało niechlubnie znane. Ileż słów potępienia za brak etyki, brak moralności. Rzeczywiście zginęło tam, zamęczonych zostało blisko 100 tysięcy kobiet i dzieci. Łącznie uwięzionych było blisko 140 tysięcy. I pytanie pozostaje, czy pomimo tych słów napiętnowania, smutku i bólu, czy się świat czegoś nauczył, czy powraca do tych samych grzechów, tylko w sposób jeszcze bardziej perfidny, jeszcze bardziej cyniczny? To pytanie we mnie bardzo dzisiaj o poranku ożyło, gdy się tam na terenie obozu modliłem i gdy tych słów i wystąpień słuchałem. A wczoraj byliśmy w Siekierkach nad Odrą, 70. rocznica forsowania Odry przez żołnierzy pierwszej armii Wojska Polskiego. Zginęło ich tam kilka tysięcy. Przejmujący cmentarz wojenny i pomnik. U stóp obelisku stoi rzeźba, figura matki ojczyzny wpatrzonej w swoje dziecko. Syntetyczna, skrótowa nieco linia rzeźby, a przejmujący ból matki wpatrzonej w cierpiące dziecko. I tak wczoraj, w czasie wydłużonej nieco refleksji, gdy też nawiązałem do współczesności, powiedziałem rzecz następującą. Żaden generał, gdyby wiedział, że na 100 żołnierzy bitwę, zmaganie, potyczkę przeżyje co najwyżej 3, chyba żaden by swoich żołnierzy na taki bój straceńczy nie posłał. A statystyki dzisiejsze mówią, że rządzący światem Polacy, światem politycy, w Polsce też, wysyłają na taki bój, na takie proporcje dzieci nienarodzone, gdy szansę na przeżycie ma najwyżej 3 na 100 poczętych dzieci. Mówię o realiach in vitro. I gdy o tym myślę, to moje serce płacze na ten brak refleksji u wielu naszych polityków, na brak rozumnego, normalnego podejścia do tego tematu. Udają nierozumnych, czy naprawdę są nierozumni? Słyszę sprzed 2 dni wspomnienie. Był jakiś program, ja tego nie widziałem. Relacja o dziecku bardzo poważnie chorym, choroba wrodzona, całe w ranach, nieustannie przewijane, chociaż ma już kilka lat. I to dziecko zwyczajnie radosne, uśmiechnięte, pogodne, szczęśliwe. Tylko gdy opatrunki są zmieniane, to momentami aż jęczy: mamo, ostrożniej, bo boli. I ktoś mówi, gdy patrzyłem na ten program, to łzy mi same leciały z oczu. Jak dziecko może cierpieć i jak mało my pomagamy. Czytam kilka dni temu informację o trzech wysokich przedstawicielach Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak w północnej Afryce, patrząc na los dzieci, z kilkorgiem dzieci się spotkawszy i wysłuchawszy ich relacji, mówią potem sami: aż się popłakaliśmy. I stawiam sobie pytanie, bo serce we mnie płacze. Czy ci sami ludzie nie podejmują decyzji co do dzieci w tysiącach i w milionach liczonych, o zabiciu tych dzieci w świecie, w różnych narodach świata, także w Afryce? Ale nie trzeba Afryki szukać. Czytam co pewien czas, co najmniej kilka razy, że i w Polsce ma miejsce wydarzenie, iż dziecko już kilkumiesięczne pod sercem matki jest zabijane jedną z metod późnej aborcji, aby sprowokować tak zwane poronienie, czyli by się rodziło już martwe, a dziecko o dziwo przeżywa i rodzi się żyjące. I konsternacja lekarza, i konsternacja personelu. I to dziecko odkładają gdzieś na bok, na półkę. I to dziecko się zmaga, oddycha, walczy na swój sposób, ale niestety zostawione samo sobie umiera. Moje serce płacze. Przykładów więcej dawał nie będę, choć należałoby mówić o środkach poronnych. Nie kłamcie, fachowcy, że to jest lekarstwo, pigułka po, bo to jest środek zabójczy. Nie kłamcie, lekarze i profesorowie, że leczycie niepłodność, gdy trzy narodzone dzieci, trójka dzieci narodzonych jest okupiona liczbą liczącą 97 dzieci, które się urodzić nie mogą. Wszyscy musimy zapłakać. Słyszałem kilka lat temu z ust jednego z polityków z tak zwanej lewicy: proszę księdza arcybiskupa, ależ o co wam chodzi? Przecież my słyszymy, że podobno sama natura, organizm matki do 70% poczętych dzieci nie utrzymuje przy życiu, nie mogą się urodzić. To skoro sama natura tak czyni, to dlaczego zabraniacie nam to robić w ustawach oficjalnie? Bo co innego, gdy natura czegoś nie jest w stanie udźwignąć, ale człowiek to chroni i ratuje. A co innego, gdy natura chciałaby ochronić i udźwignąć radość i ciężar życia, a człowiek to życie zabija. Nie zabijaj, brzmi od tysiącleci. I czujemy to sercem, że ogromny błąd popełnił Kain, podnosząc rękę przeciwko bratu. Nie zabijaj. To jest ponad dyskusją. Etyka także chrześcijańska i katolicka mówi, że odebrać życie można w obronie własnego życia, jeśli jest to obrona konieczna. Można, ale nie trzeba. I są przypadki takie, że ktoś przyjmuje śmierć niesprawiedliwą, zostawiając sądy Panu Bogu i tajemnicom Jego miłosierdzia. Ale też etyka mówi, że gdy zagrożone jest życie żony, matki czy dziecka, to mąż, ojciec albo syn ma obowiązek interweniować. Nie może patrzeć obojętnie i na ile jest w stanie bronić, to bronić. W takich tylko sytuacjach można nawet i śmierć zadawać, nie szukając tej śmierci, jeśli jest to jedyny środek, aby obronić życie najbliższych. Tu jest też klucz do walki w obronie matki ojczyzny, w obronie rodziny narodu ojczystego, w obronie ojczystego domu i ojczystej ziemi. Żadna inna sytuacja nie kwalifikuje do pozbawiania życia. To jest wielki grzech. Ten grzech obciąża tych, którzy go wprost prowokują i czynią. Są obciążeni przed Bogiem. Trzeba błagać o miłosierdzie. Ale ten grzech też obciąża wszystkich, którzy milczą, chociaż mogliby nie milczeć i wołać. Był jeden z okrzyków, aby nie milczeć, aby wołać. Dzisiaj podczas marszu wybrzmiała ta prawda: wołajmy o życie, o prawo do życia, o możliwość życia, o radość życia, o dumę z każdego życia. Wołajmy, ale i módlmy się przed Bogiem w prawdzie. Módlmy się za matki i za ojców. Za ojców, by uszanowali swoje małżonki i matki swoich dzieci. Bo kobieta jest piękna, a piękna jest dlatego, że może być matką. Tu jest najgłębsza tajemnica kobiecości, to, że może być matką. Nie musi, jeśli nie chce, jeśli nie jest gotowa. Ale jeśli pod jej sercem się pojawia życie, to kobieta staje się jeszcze bardziej piękna. I nawet obcy ludzie, widząc matkę w stanie błogosławionym, noszącą pod sercem nowe życie, ustępują miejsca, chronią gdzieś w ścisku, osłaniają, bronią. Bo kobieta jest piękna, a najpiękniejsza jest jako matka, bo wtedy jest tchnieniem samego Boga. Stawajmy przed Bogiem też z modlitwą ochrony, wołając o miłosierdzie, chociaż naród nasz nie zasłużył, prawdę sobie powiedzmy, nie zasłużył na cud pełnej obrony życia, bośmy za bardzo nagrzeszyli, bośmy się poddali, bo za mało chronimy życie. A przecież wołajmy o cud, bo sieć ustaw i przepisów, sieć regulaminów klinik i szpitali, sieć dofinansowań i rozliczeń jest już tak precyzyjna i tak gęsta, że zwyczajnie trudno jest skutecznie życie ochronić. Może je ochronić jeszcze serce matki, serce ojca i miłość rodziny. To może dlatego przychodzi ten zamach w konwencji na miłość żony do męża i męża do żony, na miłość rodziców do dzieci i dzieci do rodziców. Bo przedziwna jest prawidłowość, w ostatnich już latach także w Polsce niestety zauważana. Dopóki dziecko jest nienarodzone, matce podsuwa się wszystkie możliwe argumenty, chcąc matkę obronić przed dzieckiem. Jesteś, kobieto, wolna, nie musisz się męczyć. Możemy cię obronić przed tym trudem. Ale gdy tylko dziecko się narodzi, gdy jest przyjęte w sensie prawnym, staje się rzecz zadziwiająca. Ci sami ludzie z lewicy stają natychmiast niby przy dziecku i chcą to dziecko bronić przed własną matką i przed własnym ojcem. Do tego stopnia, że jeśli chleba zabraknie nieco w domu, to zamiast podać chleb, to się zabiera dziecko z tego domu na poniewierkę, na całe miesiące tułaczki po innych domach. A potem aż rodzice kiedyś udowodnią, że warto im to dziecko przywrócić, otrzymają je z powrotem, ale rany w sercu dziecka na całe życie pozostają. Przedziwne, jak państwo próbuje ingerować między dzieckiem a rodzicami, zarówno przed narodzinami dziecka, jak po narodzinach dziecka, ale najpierw przeciwko dziecku, potem przeciwko rodzicom. I mamy za co Boga przepraszać, mamy o czym rozmawiać, mamy o cud prawo wołać. Wołajmy o cud wylania Ducha Świętego na wszystkich ojców i matki, na wszystkich urzędników i lekarzy, na wszystkich profesorów nauk medycznych, na prawników, na ekonomistów i na polityków. Niech Duch Święty cudownie zstąpi i nawet jeśli nie są przekonani albo myślą inaczej, to niech zamilkną i nie mówią nic przeciwko życiu i przeciwko rodzinie. A niech mówią głośno wszyscy, którzy mają coś mądrego i dobrego do powiedzenia. Wołajmy do Boga o tę moc i także przez dzieło duchowej adopcji. Chronimy dzieci pod sercami matek. I pomyślmy też, w jaki sposób również w Szczecinie ochronimy dzieci, które są w zamrażarce. W jaki sposób żarem modlitwy wyprosimy im rodziców. Bo gdy są raz zamrożone żywe dzieci, to tak naprawdę już jest wyrok śmierci. Co najwyżej wyrok jest odwlekany i odraczany. To dotyka Szczecina, naszego miasta, naszej ziemi. Módlmy się też za tych małżonków, za tych mężczyzn i kobiety, które pragną dzieci, aby pragnąc zaufały Panu Bogu i po Bożemu, o dziecko prosząc, na dziecko się otwierali. I niech dostąpią cudu, daru świętego życia. Ale niech nie korzystają z laboratoriów. To też jest temat na modlitwę. Niech się niesie modlitwa przebłagania, modlitwa prośby, modlitwa ochrony, modlitwa o wielkie Boże miłosierdzie dla polskich rodzin, dla polskiej ziemi, dla naszego narodu i dla świata. I niech ten marsz dla życia stanie się jeszcze jednym głosem ze Szczecina ku Polsce, ku Europie i światu, że nie wolno zabijać, bo życie jest święte, bo jest darem dobrego, świętego Boga. Amen.